Dobrze, ufam, że za chwilę będzie ksiądz w konfesjonale. Bo to jest bardzo ważne. Bo tutaj toczy się pewna walka. O wiele poważniejsza niż te wojny, które toczą się w świecie. Bo jest walka o Twoje serce. Bo mimo tego, że dostałeś już tyle słowa, mimo takiej ilości tego krzyku, to wciąż jest pewien problem z Tobą. Bo masz to serce takie twarde, zamurowane. Przyszedł już ksiądz do spowiedzi, odwagi. Tutaj, po mojej prawej stronie. I wciąż nie dowierzasz tej dobrej nowinie. Dlaczego nie dowierzasz? No są różne przyczyny. Między innymi te zranienia, które nosisz. To, że ciebie zostawił ojciec, że ojczym był niesprawiedliwy i dawał jedzenie swoim dzieciom rodzonym Nutellę albo nie wiem co, a tobie dawał zwykły chleb z masłem, nic więcej. To, że dotykał cię twój kuzyn. To, że twoja matka się upijała i sprowadzała facetów na twoich oczach. I to wszystko powoduje, że żyjesz dziś w tej postawie, że masz prawo się gniewać. Tak, mam prawo sądzić. Mam prawo nienawidzieć. Tak jak prorok Jonasz, kiedy Bóg mu zabrał pewien krzew, który dawał mu cień od słońca. I się wściekł. A Bóg mówi, co? Dlaczego? Mam prawo się gniewać na ciebie. I ty też tu siedzisz w tym poczuciu tej ofiary, bo tak sobie interpretujesz swoje życie, interpretujesz swoją historię, że oczywiście jesteś biedna, pokrzywdzona, biedny, pokrzywdzony, jedyny sprawiedliwy, jedyna sprawiedliwa, która ma prawo się gniewać i sądzić innych. I to jest cały problem. Bo to tworzy taką pancerną zasłonę, że nawet już pociski nuklearne normalnie nic nie robią. No. Jest ten trzeci wieczór, a ty się trzymasz na pozycjach obronnych. Ja tu mogę sobie gardło poderżnąć na twoich oczach i ciebie to nie wzruszy. I wciąż się bronisz przed tą miłością. Przed tą miłością właśnie, która tam jest, w konfesjonale. Miłością całkowicie darmową. Miłością, której nie spotkałeś nigdy w życiu. Bo komu możesz zrzucić, za przeproszeniem, kloakę i on ci powie, że cię kocha? Sam ze sobą nie jesteś w stanie wytrzymać z tym smrodem twoich grzechów, a co dopiero jeszcze komuś zrzucić. A Chrystus? A Chrystus jest tym naiwniakiem, któremu możesz oddać najgorsze rzeczy. Najgorsze, rozumiesz? Coś, co trzymasz wiele lat. A on ci nie powie cienia pretensji. Nie dlatego, że udaje, a w sercu cię sądzi. On jest jedyny, który to, co w sercu i na ustach, i w oczach. A Faustyna powiedziała, że ten obraz, który tam jest, kopia, to Jezus jej powiedział, że wzrok z tego obrazu to powiedział jej, że tak patrzył z krzyża. Takim samym wzrokiem patrzył z krzyża, kiedy był masakrowany. I takim samym wzrokiem patrzy na ciebie w konfesjonale. Jest już drugi ksiądz. Odwagi, kochani. Dwóch księży tu po mojej prawej stronie. Takimi samymi oczami patrzy. I problem, jaki ma Chrystus, to nie są twoje grzechy, zrozum. Chrystus kupił wszystkie twoje grzechy, które popełniłaś, popełniłeś i które jeszcze popełnisz do końca życia. Chrystus je kupił, płacąc swoją krwią i ty po prostu jesteś nieuczciwy i nieuczciwa w handlu, gdy nie chcesz Chrystusowi oddać swoich grzechów. Oszukujesz w biznesie. Bo wszystkie twoje grzechy są jego własnością. Bo on je kupił za bardzo drogą cenę. Zapłacił własną krwią. Ale interes, co? Ale zakup dokonał. O kurczę. Patrzycie na proboszcza. Czy przypadkiem on nie przesadza? Nie, nie, kochani. Powtarzam ci, że Chrystus kupił wszystkie twoje grzechy, płacąc swoją krwią. I grzechy proboszcza też kupił, płacąc swoją krwią. I wszystkie twoje grzechy, i proboszcza, i moje, są jego własnością. Jego. A ty wciąż się upierasz. A ty wciąż przy swoim zdaniu. A ty mówisz, nikt mi nie będzie rozkazywał, kiedy mam iść do spowiedzi. Pójdę, kiedy chcę. Nie będzie mi tu gówniarz coś mówił. Okej. 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 Ale odwagi. Gówniarz, nie gówniarz. Ale anioł. Angelos po grecku oznacza posłany, z dobrą nowiną. Więc nie mam wątpliwości, że jestem angelos dla ciebie. Gówniarz, ale anioł. I ten anioł przychodzi do ciebie z dobrą nowiną. Że Chrystus naprawdę nie ma problemu z twoimi grzechami. Ciebie one masakrują. Ciebie one zamykają wewnątrz. Ciebie one czynią twardym, twardą. Dla ciebie samej jesteś twarda. Ale Chrystus mówi, ale one nie są dla mnie żadnym problemem, twoje grzechy. Żadnym. Ja kiedy cię stwarzałem, co więcej, kiedy o tobie już myślałem 5 milionów lat przed twoim stworzeniem, kiedy myślałem o tobie, znałem całą twoją historię. Wiedziałem, jakie grzechy popełnisz w ciągu całego życia. Ty nawet nie wiesz, jakie jeszcze grzechy popełnisz, a ja już wiem, jakie grzechy popełnisz. I dlatego posłałem go. I dlatego go posłałem, mojego syna. Jest trzeci ksiądz, będzie po prawej stronie. Ksiądz Jacek, zdaje się. Odwagi. Więc mamy trzech tu po prawej stronie księży. I dlatego posłałem jego. Żeby zrobić transakcję. Wiedziałem o wszystkich twoich grzechach. Żaden twój grzech nie jest w stanie mnie zaskoczyć. Żaden twój grzech nie jest w stanie uczynić, że spojrzę na ciebie surowym okiem. Żaden. A ty się wciąż opierasz. I za chwilę będzie pierwsza lektura. Będzie czytanie, które jest na dzisiejszy dzień. Ja sobie go nie wybierałem. I znowu tak się głupio składa, że to czytanie mówi o tym, co tu się dzieje. Trzy pierwsze zdania, zaraz pan kościelny przeczyta, trzy pierwsze zdania to jest coś, co opisuje to, co się dzieje w tobie. Trzy pierwsze zdania są o tobie. Cztery następne są o mnie. Skąd on wiedział? Ale wiedział i napisał. Więc słuchaj. Trzy pierwsze zdania będą o tobie. To, co się w tobie dzieje. To, co ty myślisz na mój temat. Co ci przechodzi przez serce na mój temat. A cztery następne zdania to jest to, co ja myślę na twój temat. Odwagi.
Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Niegodziwi rzekli: chodźcie, uknujmy zamach na Jeremiasza, bo przecież nie zabraknie kapłanowi pouczenia, ani mędrcowi rady, ani prorokowi słowa. Chodźcie, uderzmy go językiem, nie zważajmy wcale na jego słowa. Usłysz mnie, Panie, i słuchaj głosu moich przeciwników. Czy złem za dobro się płaci? A oni wykopali dół dla mnie. Wspomnij, jak stawałem przed Tobą, aby się wstawiać za nimi, aby odwrócić od nich Twój gniew. Oto Słowo Boże.
No i jak wam się podobało pierwsze czytanie? Niezłe, nie? Nie zważajmy wcale na jego słowa. Dobre. No właśnie. Bo gdzieś ja cię atakuję, wpada ci w lewe ucho, ale w prawym słyszysz całkiem coś innego. Ja rozumiem, że to jest niewygodne całe dla ciebie, te całe rekolekcje, jeśli to można nazwać rekolekcjami. Ten atak, który ja robię na ciebie. Jasne, bo masz to serce zamknięte. Mówisz sobie, ja mam iść do spowiedzi? Pff. Po co? Skoro wiem, że nie dostanę rozgrzeszenia. Nie bądź taki pewny, nie bądź taka pewna. Zaryzykuj. Przyjdź. Zostaw Kościołowi osąd. Ale to po co mi się upokarzać? No, jak tak, to tak. Ale ja ci mówię, warto zaryzykować. Warto przyjść. Bo to jest czas łaski, który się już nie powtórzy w twoim życiu na pewno. To ci gwarantuję. Ten czas się na pewno już nie powtórzy. To masz jak w banku. Za chwilę stąd wyjdziesz, wrócisz do domu i ciał bambino albo bambina. I teraz będzie Ewangelia. I znowu Ewangelia o nas, o tym, co tu się dzieje. Bo ja ci mówię o zupie, a ty wciąż myślisz o trupie. Ja mówię ci a ty słyszysz B. Ja mówię B, ty słyszysz A. I wciąż jesteśmy na różnych poziomach. I tu też za chwilę usłyszysz. Jezus mówi uczniom pewne rzeczy, a oni słyszą i przeżywają całkiem coś innego. Dlatego odwagi. Słuchajcie tej Ewangelii naprawdę uważnie, bo ona mówi o tym, co tu się dzieje. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała tobie, Panie.
Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno 12 i w drodze rzekł do nich: oto idziemy do Jerozolimy, a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą go na śmierć i wydadzą go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy, uwaga, podeszła do niego matka synów Zebedeusza, czyli Jakuba i Jana, który tu jest na ikonie, ze swoimi synami. I oddawszy mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał, czego pragniesz? Rzekła mu, powiedz, to znaczy zadecyduj, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twej stronie. Odpowiadając zaś, Jezus rzekł, nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Chodzi o kielich goryczy. Odpowiedzieli mu, możemy. On rzekł do nich, kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy usłyszało to 10 pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł, wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Siądźmy. Zobacz. Jezus mówi: będę zniszczony, będę zeszmacony, zmasakrują mnie. Ale mamusia, bo mamusie są takie, nic na to nie poradzimy, ma dwóch synków, małych, bo mieli po 21 lat mniej więcej. To są mali synkowie, nieporadni. I mamusia intensywnie pracuje główką, żeby synom zapewnić przyszłość. Bo musicie wiedzieć, że w tym czasie, kiedy żył Chrystus, oczekiwania mesjańskie były bardzo już maksymalne. I wszyscy rabini uczeni w piśmie, faryzeusze, uczyli swoich rodaków, czyli Żydów, że jak przyjdzie Mesjasz, to Mesjasz wyrzuci hitlerowców, czyli Rzymian, oswobodzi ziemię świętą, uczyni znowu potężne królestwo jak za czasów Dawida i Salomona i w tym królestwie będzie panował niesamowity dobrobyt. I ona to wiedziała. Jezus mówi, że go zniszczą. I ona to słyszała. Ale ona ma w głowie swój plan. Ona ma w głowie, muszę synkom załatwić stanowiska. I idzie do Jezusa i mówi, słuchaj, jak już zrobisz to królestwo, wyrzucisz hitlerowców, ustabilizujesz sytuację, to wiesz, że będą ci w rządzie potrzebni ludzie. Tutaj oto moi synowie, Jakub i Jan. Proszę, niech Jakub będzie ministrem finansów, a Jan ministrem sprawiedliwości. Widzisz, jaka zapobiegliwa mama? Już załatwiała rozdział stanowisk. Dlatego apostołowie, reszta 10, jak to usłyszała, to się wściekli. Dlaczego on ma być ministrem sprawiedliwości, a ten ma być ministrem finansów? Ja też chciałbym być ministrem finansów. Niech on będzie od tego, od kolei państwowych, nie wiem. Albo od lotnictwa. Jezus jak słyszał te ich udry, to później mówi to, co mówi. Wasze myślenie jest w ogóle... O czym wy mówicie? Co jest z wami? Ja mówię o krzyżu, o tym, że będę zniszczony. A wy tu o stanowiskach gadacie. Rozumiesz? I to samo odbywa się tu. Ja ci walę jak młotem walę w tą skałę, w twarde serc waszych opoki. I próbuję cię sprowadzić do tego, żebyś wszedł trochę w siebie. A ty może jesteś tutaj? I gdybym nawet jeszcze 3 godziny dłużej gadał, to wytrzymasz. Bo chcesz u Jezusa zyskać coś. Nie wiem. Zdrowie dla mamy. Dobrze zdaną maturę dla córki. To, żeby zdała zbuja na studiach. Czyli ten ostatni egzamin, koło ratunkowe. Nie wiem. Ale wiem jedno. Ja ci mówię o pewnych sprawach. A ty ciągle masz w głowie twój plan, twoje sprawy. Ty masz w głowie twój projekt na twoje życie. dlatego tak ciężko idą te rekolekcje. Ta orka, bo grunt jest twardy, skalisty. Dlatego odwagi, bo jest niezbędne dla ciebie skorzystać z tego czasu łaski. Jezus kiedyś przechodził przez Jerycho i był tam nikczemnik z piekła rodem, Zacheusz, zwierzchnik celników, złodziej nad złodziejami i Volksdeutsch, który współpracował z hitlerowcami, czyli z Rzymianami. Po prostu ktoś, na kogo nawet splunąć jest szkoda, śliny. Całe życie na kradzionym żył. Okradał ludzi na cle. Wyzyskiwał. Wchodził do domów. Zabierał biednym rodzinom coś, co mieli na ostatnie utrzymanie, bo mieli kredyty. Był bezwzględny. I usłyszał, że Jezus przechodzi przez Jerycho. I chciał zobaczyć Jezusa. Ciekawe. Ale był niskiego wzrostu. To pobiegł naprzód i wspiął się na takie drzewo sykomora. Tam jest łatwo wejść, bo sykomora ma taki pień, taki w rodzaju korzeni. I łatwo jest wejść. I wszedł na to drzewo i patrzy. I Jezus, kiedy przyszedł pod sykomorę, spojrzał w górę i mówi: Zacheuszu, skąd znał jego imię ciekawe? Zacheuszu, zejdź prędko. No. Bo dziś muszę u ciebie zamieszkać. Co? Gdzie? U Volksdeutscha? To jest... Nie wiem, czy rozumiesz napięcie sytuacji. To jest tak, jakby papież Jan Paweł II przyjechał do Rzeszowa. Zdaje się, że był w Rzeszowie. Przyjeżdża do Rzeszowa, biskup... Nie wiem, jaki był wtedy biskup, nieważne. I biskup mówi: Ojcze Święty, zapraszamy do kurii, tu jest mieszkanie dla ciebie przygotowane. A Jan Paweł II powiedział: zaraz, ale tam jest taki pan, się nazywa Trzeciakowski. Tak, tak, Ojcze Święty, bandyta straszny, zakłady prostytucyjne. Oj, Ojcze Święty, mamy z nim problem. Pójdę do niego mieszkać. Ty sobie wyobrażasz coś takiego? Ale wszyscy byliby zadowoleni, nie? I ksiądz proboszcz powiedziałby: hura! Idzie do Alfonsa mieszkać. Wątpię. Myślę, że księża szybko by skomentowali wydarzenie. Do Alfonsa poszedł mieszkać Jan Paweł II. I to się stało z Chrystusem. Dziś muszę zamieszkać w twoim domu. Czyli co to znaczy? Wejdę do domu, który zbudowany jest za kradzione. Będę spał na łóżku, na którym ty swawoliłeś z prostytutkami. Będę jadł jedzenie, które jest na biedzie tych biednych rodzin, wyżerowane. Możesz mi to wytłumaczyć? Ten sposób postępowania Jezusa? Ciekawe. Jeśli myślisz, że to było tak, Zacheuszu, no, trochę żyjesz nie tak. Obiecujesz się poprawić? Tak, Jezu, obiecuję się poprawić. No to mogę zamieszkać u ciebie. Nic z tego. Jezus bezwarunkowo powiedział: chcę w Twoim domu mieszkać. A było wiele osób o wiele bardziej godnych, u których mógł zamieszkać. Ludzi, którzy naprawdę trwali przy Bogu, zachowywali przykazania, byli dzielni wobec prześladowców, nigdy nie współpracowali z hitlerowcami, czyli z Rzymianami. Byli patriotami i nie tych wybrał Jezus. Nie mieszkanie księdza biskupa, tylko Alfonsa. Ciekawe, nie? Ale stała się rzecz niesamowita. Bo Zacheusz zeskoczył z drzewa i mówi: Panie, połowę majątku daję biednym, a kogo w czym skrzywdziłem, 4 razy więcej. I wiesz, co się stało? Wyzerowali Zacheusza. Co to znaczy? To znaczy, Zacheusz powiedział, nie miał żadnych papierów, kogo w czym skrzywdził. Powiedział bezwarunkowo, kogo w czym skrzywdziłem, 4 razy więcej oddaję. I wyobraźcie sobie tych cwaniaków, których każde miasto ma pełno. Cwaniaków, oszustów. Jeden spojrzał, mówi: ty słuchaj, słyszysz, co powiedział Zacheusz? Oddaję w 4 razy. Ja idę na ryzyko. Co chcesz zrobić? Zobaczysz. Podchodzi i mówi: mi kiedyś wziąłeś 500 złotych. I już chciał uciekać, bo Zacheusz by powiedział: nie znam cię, gnoju. A Zacheusz patrzy, mówi: 4 razy, oddajcie. Nie sprawdzał w papierach. Dostał 2000. Jego koleżka podchodzi i mówi: mi zabrałeś 2000 złotych. Zacheusz nie sprawdzał. 4 razy, 8000, dajcie mu. I cwaniaki go oskubali z wszystkiego, rozumiesz? Wyzerowali go do zera. Stracił wszystko. Ale głupek naiwny, nie? Nie sprawdzał w papierach. I dał się wyzerować. A wiesz, dlaczego dał się wyzerować? Bo dlaczego Zacheusz żerował na kasie? Zamawiał prostytutki. Miał na lepsze jedzenie. Łóżko z kości słoniowej. Dlaczego? Bo szukał tego, to, czego ty szukasz całe życie. Czego szukasz? Żeby dobrze zarabiać? Żeby mieć piękną kobietę? Wspaniałego mężczyznę? Jak tą piękną kobietą nie okazuje się twoja żona, to szukasz innej. Jeśli wspaniałym mężczyzną nie okazuje się twój mąż, szukasz innego. Czemu? Bo wszyscy szukamy miłości. I on też szukał miłości. I myślał, że ją znajdzie u prostytutek. W kości słoniowej. W nowym Mercedesie. I nagle spotkał miłość. Człowieka, który był uznawany przez wszystkich za proroka. Człowieka, o którym słyszał, że wszyscy go nazywają kimś wielkim w Izraelu. I ten ktoś powinien po sprawiedliwości nim pogardzić. Spojrzeć w górę, splunąć i powiedzieć: albo mi się nawrócisz, albo zgnijesz w piekle. I tego się spodziewał, jak Jezus spojrzał na niego. Ale nagle usłyszał od takiego człowieka coś niesamowitego. Ten człowiek powiedział: wchodzę w Twoje obrzydliwości. I chcę się ubabrać Twoimi obrzydliwościami. To był strzał miłości, który spowodował w Zacheuszu to, że już mu na niczym nie zależało z tych rzeczy, co miał. I dał się wyzerować i wcale tego nie żałował. Bo spotkał to, czego szukał całe życie. Rozumiesz? Co tu się dzieje? Rozumiesz ten kairos? czas przejścia Chrystusa, który patrzy na ciebie i mówi: chcę dziś zamieszkać w twoich obrzydliwościach. A ty się bronisz. Dobrze, powiem ci coś. Ja niedawno temu, nie wiem, jakieś 2 lata temu mniej więcej, mieliśmy wyjazd duszpasterski. Byliśmy w takim ośrodku i tam była jedna kobieta, która bardzo mi się spodobała. Po prostu weszła mi do mojego serca i mnie ukuła, można powiedzieć. Bardzo. I jak na stołówce czasami nasze oczy się spotkały, to czułem, że może w drugą stronę też jest to. I po prostu widziałem, że mam tylko jedno pragnienie. Tylko jedno. Że chcę z nią być. I zostawiłem pokój otwarty. Mieszkałem sam. I miałem tą nadzieję, że ona przyjdzie. Dlatego nie zakluczałem tego pokoju. I nie mogłem zasnąć. Czekałem. I byłem gotowy na wszystko. I guzik mnie to obchodziło, czy ona jest żonata, czy nie jest żonata. Co mnie to obchodzi? Mężata znaczy. Guzik. To, że później będzie skandal, że ktoś się o tym dowie, to już mnie nie obchodziło. Moje serce było w cudzołóstwie. Dokonało się to, cudzołóstwo, w moim sercu. I nie wiem dlaczego Bóg uchronił i mnie, i ją, i ona nie przyszła. Nie wiem. Jaka jest różnica między mną a moim kolegą księdzem, który poszedł z kobietą do łóżka? Jaka? Żadna. Żadna. Tylko jedna. Że nie wiem dlaczego, ale Bóg mi uniemożliwił. I nie wiem dlaczego. Bóg nie uniemożliwił temu koledze. Możesz mi powiedzieć dlaczego? Wątpię, czy możesz mi powiedzieć, bo nie ma wytłumaczenia. Mówię ci to, żebyś wiedział, wiedziała, z kim masz do czynienia. Bo może teraz, jak to słyszysz, mówisz: aha, no to jasne. Nie zważajmy wcale na jego słowa. Nie słyszycie, kim on jest? Jak Bóg mógł kogoś takiego nam przysłać na rekolekcję? Ja wam to pisałem. Tym, co proboszcz wam czytał w niedzielę przed moim przyjazdem, że zasługujecie na lepszego rekolekcjonistę. Nic na to nie poradzę. Ale postawię ci pytanie. Dlaczego Bóg przysłał kogoś takiego jak ja? Dlaczego Bóg przysłał kogoś takiego nieprzyzwoitego jak ja? Akurat dla ciebie, na twoje rekolekcje, na których jesteś ty. I nie dam ci odpowiedzi na to pytanie. Ale ci chcę postawić to pytanie. Dlaczego Bóg stawia ci na drodze takiego rekolekcjonisty jak ja? Bo nic nie jest z przypadku. Nic. Dlatego odwagi. Odwagi. Bo Bóg robi historię tak, jak chce. Jest nieobliczalny. I nie... jakby to powiedzieć, nie sztampowy. Regułkowy. My byśmy chcieli Boga. W regułki, definicje, zakuć, zdać i zapomnieć. O. Ale Bóg się nie da umieścić w regułki. I zawsze robi coś, co cię zaskoczy. Okej. Okay. Dobrze, to ja na chwilę milknę. Ale mam taki przyrząd. Wiecie, co to jest? To jest paralizator. Jak ci przyłożę i włączę, to cię sparaliżuje. Czyli mikrofon bezprzewodowy. Ok? I wiecie, problem rekolekcji jest taki, że tu staje mądrala, a tu siedzą barany. I mądrala się wymądrza. Jeden mówi cicho, inny czyta z kartki, inny mówi głośniej, inny mówi 15 minut, inny 7, inny godzinę, inny półtorej godziny, jeden się ślini. Ale mądrala jest mądrala. A barany są barany. Mądrala mówi, barany słuchają, później barany wychodzą. A mądrala zbiera kasę. Od baranów. Zmieniamy reguły. Mądrala teraz staje się baranem. Na kasę nie liczcie. Ale ja teraz milknę. I teraz wy jesteście mądralami. I wy będziecie mówić. Ja podejdę z mikrofonem, bo za chwilę będziecie się zgłaszać. Powiesz swoje imię, jesteśmy na ty. I powiesz, mam na imię Piotr. I odpowiedz mi na jedno pytanie. Do tych na chórze też mówię, nie? Tam mikrofon sięga też, bezprzewodowy. Odpowiedz mi na jedno pytanie. Co ciebie uderzyło w czasie tych rekolekcji? Uwaga. Pytanie nie brzmi, czy ci się podobały, czy nie. Bo ja wiem, że dla części z was się podobały, części z was się nie podobały. Znacie to przysłowie? Jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził. Nawet wyobraźcie sobie, że to się Bogu nie udało. I biedaczek musiał umrzeć na krzyżu, bo byli tacy, którym nie dogodził. No to jeśli jemu się nie udało, no to ja... Więc nie interesuje mnie, czy ci się podobało, czy nie. Pytanie brzmi, czy jest coś, co cię dotknęło w czasie tych rekolekcji? I jeśli mógłbyś, mogłabyś powiedzieć, co? Co jakby dotknęło w tobie, co wyciągnęło w tobie, co... Księża są wolni, odwagi. Póki jeszcze mają cierpliwość. Więc co cię dotknęło? Jakieś słowo? Jakiś gest? Nie wiem. Co cię dotknęło? Okej. Nie wiem, czy pytanie jest jasne. Czy mam je jeszcze wyjaśniać przez pół godziny? Co ciebie dotknęło? Otwieram. Ręka do góry i odwagi. Las rąk, szumi do las. Czy to zjawa, czy sen? Odwagi. Chór też może podnieść. Nie ma problemu, ja tam przyjdę. Odwagi. No to będziemy siedzieć do północy, nie ma problemu. Ja mam czas. Uparciuszki. Aha. Zawsze na rekolekcjach ranne mam najtrudniejsze, bo przychodzą ludzie starsi i tak dalej. Na 9 tylko skończyłem pytanie, od razu. Była ręka w górze. Ciekawe. My się nie damy. Okej. Okay. Bo wiecie, jak jest w szkole, nie? W szkole jest tak. Pani mówi, no to ochotnik do tablicy na fizyce. Wszyscy głowy w dół i coś skrobią, dłubią. I co wtedy mówi pani? Ochotnik numer 17 do tablicy. I biedaczek ze spuszczoną głową idzie odebrać jedynkę. Więc za chwilę będziemy wyznaczać ochotników. Odwagi. O, jest tam ochotnik. Przełamuje. Oczywiście, żeby wam pomóc, można powiedzieć, bo za chwilę będę wyznaczał ochotników, widzę. Powiesz swoje imię, mam imię Krystyna i powiesz, nie mam zamiaru mówić i nie ma problemu, no nie będę cię paralizatorem odwagi.
Jestem Roman, ktoś musiał być pierwszy. Myślę, że to zapoczątkuje jakąś odwagę duchową. Mnie dotknęła najważniejsza rzecz, to znaczy najważniejsza rzecz, to znaczy miłość Jezusa. Teraz dopiero człowiek wie, znaczy ja wiem, jaki Chrystus jest. I powiem szczerze tak. Chciałbym być taki jak On w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym, żeby kochać taką miłością czystą jak Chrystus. Dziękuję.
Okej, okay. Dobra. To był Roman. Odwagi. No dobrze, to zaczniemy od tyłu, bo ci są najbliżej drzwi, więc mogą się tłumnie rzucić do drzwi, żeby uciekać. Odwagi, powiedz, jak masz imię.
Krzysztof.
Chcesz coś powiedzieć, Krzysztof?
Nie.
Okej. Okay. A ty jak masz na imię?
Joanna.
Joanna? I powiedz, Asia, co cię uderzyło w tych rekolekcjach?
Ojejku, trudno powiedzieć, bo jestem dzisiaj pierwszy dzień, ale...
Już musisz iść?
Musimy iść, bo mało jest śpiący. Także...
No niech się prześpi w ławce, co za problem.
Nie, nie. Jutro rano do szkoły, także nie ma problemu.
No dobrze, uderzyło cię coś tutaj?
Szczerze powiedziawszy, to nie bardzo, nie wiem dlaczego.
Okej, okay, odwagi, dobrej nocy. A ciebie zapytam.
Mnie?
Jak masz na imię?
Ala.
Ala.
Jestem już codziennie. Nigdy nie chodziłam w rekolekcjach na wszystkie. Otwartość i kreatywność, jaką ksiądz tutaj wprowadził, to właśnie przyciąga mnie. Dużo się nauczyłam.
Okej, okay, dziękuję.
Jestem Beata i jesteśmy dopiero 10 minut, więc nie mogę wiele powiedzieć.
Odwagi. Ale zapraszam, żeby usiąść, bo szkoda nóg.
Tomasz? Mnie chyba uderzyła taka bezpośredniość wypowiedzi. Skłoniło mnie to do takiej refleksji, no takiej dłuższej spowiedzi.
Mam na imię Karol. I dotknęła mnie księdza taka szczerość i też to, że czułem się przez całe te rekolekcje, że to Jezus rozmawia tylko ze mną. Często czuję się tak jako wspólnota Kościoła, za którą staję i to jest rozmowa z tą wspólnotą i właśnie dotknęło mnie to, że Jezus teraz rozmawiał ze mną i na moje konkretne przykłady, na moją sytuację życiową.
Okej. Okay. O, spamy ciebie. Jak masz na imię?
Asia.
Chcesz coś powiedzieć?
No, rekolekcje są świetne, po prostu wspaniałe. Duchowe.
O, dobra, okej. Okay. Myślałem, że coś powiesz. O, proszę, powiedz, jak masz na imię.
Roman. Mnie uderzyło to, że ksiądz mówił o tym, o tej pępowinie i że odciąłem, nie rozumiałem swojego życia i dlaczego byłem zły na żonę, na dzieci. Właśnie dlatego, że odciąłem tą pępowinę, tą moją relację osobistą z Bogiem.
Super, odwagi. O, spytamy ciebie.
Barbara, ale... Nie no, wszystko w porządku.
Okej, okay, Basiu. Dobrze, idziemy na górę. Uwaga, balkon. O, super. Nie wiedziałem, że to... Mamy takie persony.
Stanisława jestem. Szczególnie wczorajsza katecheza księdza poruszyła mnie bardzo. I dopiero po niej zrozumiałam, jak wielką miłością obdarzył nas Jezus na krzyżu. Mnie.
Aleksandra. Bardzo podobają mi się te rekolekcje ze względu na księdza, że tak fajnie są prowadzone.
No dobra, okej.
Okay. Halida. Miłość Jezusa. Miłość Jezusa. Zobaczyłam, jak Jezus potrafi kochać. To sprawia, że po prostu jest wielka radość w sercu. I jeszcze ten pokój tych zamkniętych drzwi. To też na mnie podziałało.
Okej, okay, dziękuję. Witam. Odwagi. Pędliczek, pędliczek, malowany stoliczek, na kogo wypadnie na tego
pędzę. Ola? Nie... Też dotknęła mnie miłość Pana Boga do mnie jako grzesznika bardzo słabego i to, że widzę, że potrzebuję bardzo często przypomnienia o tym, bo zapominam.
Tak, to jest prawda. To jest prawda. To, co powiedziałaś, Ola. Tu mamy samotnego wilka.
Grzegorz, podoba mi się bardzo księdza żywiołowość, taka niebanalność wypowiedzi i prowadzenia sposobu rekolekcji, także to mnie tak miło zaskoczyło, mówię szczerze.
Okej, okay, dobra. No i tu jeszcze spytamy. Kto podnosi rękę?
Tomasz, ja dzięki rekolekcjom zobaczyłem, że każdy ma odwagę, tylko trzeba ją sobie znaleźć i w nią uwierzyć.
Okej. Okay. Dobra. Pięknie, zmieniamy skrzydło. Już tam idę do was. Oczywiście zawsze można się zgłosić na chodnika.
Ola, pytanie o sens życia i po co żyjemy w pierwszy dzień rekolekcji. To tak najbardziej.
Marta. Mnie uderzyło to, że Jezus mnie kocha, pomimo tego, że jestem słaba, grzeszna, że ciągle upadam. Mogę przyjść do Niego, wszystko Mu powiedzieć, On mi wszystko przebaczy. I to mnie właśnie uderzyło.
Super, okej. Okay. Dobrze. Już balkon zmierza ku końcowi. O, właśnie. Dobra. Powiedz.
Ryszard, poruszyła mnie bardzo historia księdza. Rodzinna.
Rodziny. Dobra, dziękuję. Okej. Która z was?
Wiola. Ja byłam w niedzielę i myślę, że najbardziej ruszyło mnie to, że Bóg przebacza, że nawet ci najgorsi mają szansę i chyba to najbardziej.
Pięknie, bardzo dziękuję. Okej. Odwagi. Ja będę trzymał.
Paweł, pierwszy raz jestem. Chciałbym powiedzieć, że spodobało mi się to przenośne takie historyczne odnośniki życia w czasach Jezusowych, a niedalekiej przeszłości, która nas dotknęła. Dziękuję.
Dziękuję. Dobra. Okej, schodzimy na dół. Au, wała. Okej.
Marek, myślę, że wszystkie problemy, które dotykają i księży, i nas, ludzi.
Ale ja bym wolał, żebyś mówił o sobie tylko.
No to właśnie ta prawdomówność, o której ksiądz powiedział.
Dziękuję.
Grażyna. Uwierzyłam, że Jezus daje nam, daje mi siłę, wiarę i po prostu jest w stanie mi wszystko przebaczyć.
Dziękuję.
Arek. Że Jezus wchodzi w takie moje życie, jakie jest.
Okej, taka prawda.
Kasia. Mi Pan Bóg po raz kolejny pokazał i przypomniał, że jestem grzesznikiem, że wcale nie jestem taka super, jak mi się nieraz wydaje i że mimo to bardzo mnie kocha i właśnie kupuje te moje grzechy, że nie chce, żebym ja się nimi katowała, tylko żebym je mu oddała.
Tak jest.
Sławek, mnie urzekła szczególnie prostota słów księdza, szczególnie wczorajszy dzień. O tej pępowinie, o tej owieczce z połamanymi kopytkami właśnie. To pozwoliło mi zrozumieć trochę swoje postępowanie, postępowanie innych.
Okej.
Ewelina, dzięki księdzu, ksiądz po prostu przypomniał mi, że Pan Bóg wszystkich nas kocha takim, jakim jest. Że kocha mnie taką, jaką jestem.
Okej, odwagi, mówcie o sobie, nie o wszystkich, bo to niekoniecznie się wszyscy podpiszą.
Marcin, mnie urzekło na pewno, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, za moje grzechy i za darmo, po prostu je bierze, no i że nie ma sytuacji bez wyjścia.
Tak jest, nie ma sytuacji bez wyjścia.
Jadwiga, to, że żeby nie odcinać pępowiny z Panem Bogiem, nie tak jak w życiu odciąć rodzicielską pępowinę, tylko z Bogiem cały czas trzeba podtrzymywać pępowinę.
Ale jest prawdą, że ją odcięłaś, czy nie?
Czasami się zdarza.
No właśnie. Czyli raczej istota nie jest, żeby nie odcinać, tylko istota jest?
Żeby podtrzymywać.
No nie możesz podtrzymywać coś, co obcięłaś.
Żeby jej nigdy nie odciąć. Jak? Żeby nigdy nie odciąć.
Ale obcięłaś.
To żeby wrócić.
O, tak jest. I pozwolić Bogu ją zaczepić ponownie. Odwagi, bo to jest bardzo ważne stwierdzenie.
Andrzej, mnie uderzyła moc tego słowa głoszonego i widzę, że pozwala odmieniać relacje z Panem Bogiem, że otworzyły mi się takie pewne klapki, które wcześniej były zamknięte.
Okej, dzięki. Zawsze można podnieść rękę, uważajcie, nie? Kto chce, ciach, podnosi i ciach. A tak to na razie są ochotnicy wyznaczani.
Klaudia.
Klaudia nie chce mówić, okej.
Monika. Uwierzyłam, że Pan Bóg mnie kocha taką, jaką jestem i jest ze mną zawsze, w każdej godzinie mego życia.
Pięknie. O.
Mam na imię Grzegorz. No, patrzę na to wszystko przez taką grubą szybę. Widzę, ale się mi wszystko odbija.
Okej, okay, dobra.
Marzena. Ja zobaczyłam na tych rekolekcjach, że jestem grzesznikiem i to o wiele większym, niż by mi się wydawało. Bardzo mnie dotknęło to czytanie, gdzie właśnie święty Paweł mówi, że on jest tak wielkim grzesznikiem. Więc skoro on, to kim ja jestem? I miałam taki fakt na tych rekolekcjach. W poniedziałek pod kościołem córka była bardzo niegrzeczna, ukradziono mi komórkę i ja zobaczyłam, że tak myślałam o tym człowieku i zobaczyłam, że ja też wiele razy kombinowałam pod górkę i może nie w takich sytuacjach, ale w innych i to jakby Pan Bóg mi dał też łaskę, żeby tego człowieka nie osądzać.
Bardzo dobre doświadczenie.
Katarzyna, jestem dzisiaj pierwszy dzień, ale tak mogę powiedzieć, że najbardziej mi chyba zapadło w pamięć to sformułowanie o tym, że Jezus moje grzechy kupił, że one są Jego już teraz. I nigdy, no niby to wiedziałam, ale nigdy to nie było tymi słowami do mnie powiedziane i myślę, że to mnie jakoś skłoni może też do, no do jakiejś zmiany. Dziękuję.
Odwagi, weź mikrofon i powiedz.
Ja mam na imię Jaromir. Bardzo mnie poruszyły przede wszystkim... Dobra. Bardzo mnie poruszyły przede wszystkim twoje świadectwa z twojego życia. Twoja szczerość, jeżeli chodzi o życie, jakie prowadziłeś i tak dalej. Widząc siebie w tym jak w zwierciadle, widzę, że wcale... moje ograniczenia, te, jak, nie wiem, jakieś kwestie charakteru wcale mnie nie ograniczają od tego, żeby zrobić coś, żeby porzucić życie, to które prowadzę. Wcale nic mnie nie ogranicza od tego, żeby, nie wiem, zacząć zdradzać żonę, zacząć olewać dziecko, zacząć, nie wiem, kraść czy cokolwiek innego robić. Nie ma nic, co by mnie tak naprawdę powstrzymywało poza może tą ręką, która Pana Boga, która nade mną wisi.
Odwagi.
Ja jestem tutaj... A, Wiktoria. Jestem czwarty dzień od niedzieli. Zachęcona tym, że powinnam tu być. No i tą ogromną zachętą wtedy w niedzielę księdza. I to, co tak naprawdę układało mi się podczas tych rekolekcji, to co to znaczy, że mnie kocha? Ja słyszę, kocha, myślę, kocha. Co to znaczy, kocha? Ta świadomość mojej grzeszności i tego, że ja tak rzadko to słyszę, ja tak szukam tego. Ja to znalazłam tutaj, pewnie jeszcze nie w pełni, że moje życie już jest odkupione, czyli to nie znaczy, że ja będę grzeszyć na potęgę, bo wiem, że przecież Jezus już je odkupił, ale że to, że się tak czarno widzę, to wcale mi nie pomaga w tym, żeby postępować lepiej. To z tego, że jestem bardziej zgorzkniała albo że bardziej dotknięta, to nie tak. To z radością, z wiarą. I tak naprawdę usłyszałam, co to znaczy, że Jezus mnie kocha, co to znaczy, że On mnie odkupuje, co to znaczy, że On mi przebacza. Ksiądz mi tak powiedział i do mnie to dotarło. Bardzo dziękuję.
Uwagi. O, jest chochot.
Ja trzymam, ja mam władzę nad mikrofonem.
Nazywam się Paweł. Wczoraj byłem pierwszy raz zachęcony przez kolegę i bardzo mnie... To po pierwsze to jest sprawa tutaj relacji księdza ze swoim ojcem. Jakoś mnie to do siebie też... Ja mam refleksję do własnych relacji, nie zawsze to wszystko jest tak, powinno być. I mówimy tu o mądrości, tak, która nie zawsze tam jest, nie zawsze są rozmowy. Druga sprawa to chyba przede wszystkim takie podjęcie decyzji. No, tutaj ksiądz mówił o sakramencie pokuty, pojednania. Natomiast za to odniosłem to do siebie po prostu o takiej deklaracji, czy chcę być z Panem Jezusem, czy nie chcę być z Panem Jezusem, prawda? Tutaj nieraz jest wiele jakichś nie zawsze oczywistych w życiu pokus, wiele jest pokus, które nie zawsze są jakieś takie, prawda, jednoznaczne. Na nieraz jest to brak podejmowania jakichś decyzji, więc ta taka mobilizacja do podjęcia decyzji, do po prostu zawierzenia się Panu Jezusowi jest, no, bardzo mi pomogła wczoraj. Myślę, że to z inne tutaj sprawy to też można było do siebie odnosić, ale to myślę, że to są najważniejsze, które chciałem powiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję. Księża w konfesjonałach czekają. Tutaj jest ksiądz wolny, także odwagi. Nie lękajcie się. Nie lękajcie się. O.
Natalia. To ja przyszłam tutaj zachęcona przez moją przyjaciółkę i bardzo mi się spodobała właśnie księdza otwartość i to, że ksiądz się nie dystansował od tego, że ja jestem lepszy od nas wszystkich, i bo jestem księdzem, i że to wszystkie grzechy, wszystkie problemy, wszystko jakby księdza nie dotyczy tylko nas, jako zwykłych ludzi. I dzięki tym rekolekcjom zrozumiałam, że Bóg mnie kocha, nieważne, pomimo tego, że się od Niego często odwracam, że zamykam swoje serce na Niego, to On i tak dba o mnie i chce się o mnie troszczyć.
Dziękuję.
Mam na imię Jacek. To słowo przeszło mnie bardzo mocno, bardzo głęboko. Zdałem sobie sprawę, że prawidłowe relacje z Bogiem są bardzo proste. A na co dzień my je komplikujemy, że robią się bardzo trudne. Dziękuję.
Okay, dziękuję.
Ja nic nie powiem, bo pierwszy raz jest Mariola.
Mariola?
Tak.
Oj, Mariola moja dolo. Dobrze, odwagi.
Mam na imię Wanda. No, dużo zostało powiedziane z tego, co ja również odczułam. Ksiądz powiedział, żeby nie oceniać tych rekolekcji w sensie, czy mi się podobały, czy nie, ale muszę powiedzieć mimo wszystko, że były to zupełnie inne rekolekcje niż dotychczas i Bogu niech będą dzięki, że ksiądz do nas przyjechał.
Okej, okay, niech będzie. Tak, tak, tak.
Mam na imię Magda, bardzo mi miło. Proszę księdza tak do góry, bo ksiądz trzyma to, także nie wiem, mogę troszeczkę, to tak niżej troszeczkę, bardzo proszę. Dziękuję, a jednak mogłam. No, w pierwszej kolejności mogłam podziękować tylko swoim koleżankom, które mnie zaprosiły dzisiaj w pracy. I to mówi ksiądz, że nie ma przypadku, ale to tak było dzisiaj. Praca, szkolenie, dzieci zostały z mężem, nie, że zostawiłam sama. No i dzisiaj jeszcze zdążyłam przyjechać na 20. No mam nadzieję, że jeszcze się wyspowiadał księdza. A jeszcze mogę tylko tyle powiedzieć, że jak to zrobić, żeby do mojej parafii ksiądz przyjechał? Tak bym cię mogła zastanawiać i zastanawiam cię cały czas. Z rekolekcji, no to bym mogła jeszcze powiedzieć dwa słowa. Ufać, nie lękać się, nie oceniać. No byłam tylko dzisiaj, więc dziękuję.
Rzeczywiście jest to paralizator. Małgorzata. I co mnie zaskoczyło w czasie tych rekolekcji? Pierwsza sprawa, odwaga księdza. na otwarcie się na nas. Druga sprawa, podziękowania dla księdza proboszcza, że zaprosił do nas takiego świetnego mówcę, ale to, co mnie najbardziej uderzyło, to fakt, jak uzmysłowiłam sobie, że odcięcie tej pępowiny powoduje, że człowiek staje się bardzo samotny i bardzo nieszczęśliwy. I jedyną możliwością... Tak, ja staję się w momencie odcięcia tej pępowiny bardzo samotna, bardzo nieszczęśliwa i jedynym sposobem na zapełnienie tego łaknienia miłości jest ponowne nawiązanie kontaktu z Bogiem. I to chyba mi najbardziej uderzyło, natomiast bardzo mnie rozbawiło, że ksiądz nie chciał polerować naszych aureolek.
No właśnie, później można przyjść na polerkę. Odwagi.
Mam na imię Elwira. Usłyszałam dużo i... Poradzę sobie. Usłyszałam dużo i szczególnie mnie dotknęło to, że... Tak? Okej. Okay. Szczególnie mnie dotknęło to, że usłyszałam pytanie, po co żyjesz? I sobie zadawałam dłuższy czas. I to było dobre, mimo że mówiłeś, że to było może bardziej... rozumieją je ludzie, którzy mają 60 lat. Mam 30, ale... Ale to było dobre. I inna rzecz, to, którą też przyjęłam, to napięcie Pana Jezusa i to, jak ja rozładowuję, szukam rozładowania swoich napięć. I jeszcze jedna historia. Historia o wampirach też bardzo mnie dotknęła i ucieszyłam się, że nie tylko ja jestem wampirem. Dzięki.
No, to kiepskie pocieszenie, wiesz. Bo to, wiesz, można powiedzieć, cieszę się, że nie będę sam w piekle. Odwagi. Poczekaj, zaraz zmienię region, tylko tu jeszcze.
Mam na imię Kasia i mi, szczerze mówiąc, najbardziej się podobało to odwagi. I odważyłam się pójść do spowiedzi i czuję się naprawdę dużo lepiej.
Pięknie. Jeszcze księża są wolni, jeszcze mają cierpliwość, także odwagi.
Mam na imię Agata. Co mnie tutaj uderzyło? Szczerość księdza, to, że każdy człowiek mimo swojej małości, mimo swoich wad, mimo...
Mów o tylko o sobie.
Mimo moich wad, mimo moich grzechów, mimo tego złego, co ja robię, Pan Bóg mnie kocha i jestem kimś dla Niego.
Ważnym.
Ważnym bardzo, tak.
Dziękuję.
Mam na imię Wojtek i tyle powiem, że nic nie powiem.
Pięknie. To jest, przypomina mi, wiem, że nic nie wiem. Mądrość filozofów.
Andrzej, cieszę się, że tutaj jestem. Dawno już nie byłem na rekolekcjach. To słowa, wszystko, wydaje się, że wiemy, że wiem, ale jednak uzmysłowienie, to, co zostało mi uzmysłowione, wydaje mi się, że wiele traciłem, nie będąc wcześniej na innych rekolekcjach.
Dziękuję. Dziękuję.
Odwagi. Janina. Wreszcie rekolekcje nie są nudne. Wreszcie słyszę to, co chciałam usłyszeć.
Okej, dziękuję.
Piotr, mnie uderzyła ta sytuacja.
Która?
Ta.
Czyli?
No taka aktywizacja.
Aha, to, że wy możecie mówić, tak? Dobre, tak jest. No idę tam, bo ochotnik był z przodu. Może jeszcze jakiś ochotnik tu będzie w środku. Odwagi. Dobrze, ja trzymam mikrofon.
Paweł, te rekolekcje utwierdziły mnie w tym, że jedyną drogą jest Jezus. Nie ma innej drogi. I to, jak się wcieliłeś w rolę Jana Chrzciciela, że idzie mocniejszy.
Okej, dziękuję.
Stefan,
Dzisiejszy dzień to był dla mnie taki bardzo budujący, choć Słowa Bożego dużo słyszałem i jest to dla mnie, ale korzystałem dużo z tego, że ksiądz ma dużo takiej werby, której nam tu może na Podkarpaciu, nie wiem, troszkę brakuje i jest ożywiająca sprawa.
Dziękuję. O, tutaj ciebie za.
Edyta, mnie bardzo cieszy, że Pan Jezus bierze mnie jako owieczkę poranioną z połamanymi nóżkami, przytula i mówi, że mnie kocha taką, jaką jestem.
Okej, dobrze. Proszę.
Jacek, zobaczyłem tutaj ogień, zobaczyłem wicher, zobaczyłem żar. Zobaczyłem człowieka, który nie boi się stanąć w prawdzie wśród nas i ta prawda uwiarygodnia tego człowieka. Prawda was wyzwoli i to też mogę sobie wziąć do serca. Dziękuję.
Dziękuję.
Mam na imię Alicja i mnie uderzyły w zasadzie dwie rzeczy. Pierwsza to to, że Pan Jezus w zasadzie wszystkie grzechy nasze zna. Moje zna. I nieraz czuję się przez nie jakby przytłoczona, a tak nam i przez to pogrążam się w takiej jakby no w smutku, a no myślę, że nie ma jakby co się skupiać na tym i tylko po prostu pójść do spowiedzi. Druga rzecz, która mnie uderzyła, to to, że tak naprawdę relacje w rodzinie powinny się opierać na miłości. Właśnie to jest chyba taka recepta najlepsza, że zawsze patrzeć na drugą osobę z miłością, mimo to, że czasem ktoś mnie denerwuje i mam pretensje.
Okej, dobra, dziękuję. Op, musimy już powoli kończyć, no.
Grzegorz, ja nic nie chciałbym powiedzieć.
No dobra, no to za karę.
Mam na imię Ewelina, jestem dzisiaj trzeci dzień. Rekolekcje po raz kolejny utwierdziły mnie w przekonaniu, że Pan Bóg w moim życiu nic nie robi bez przyczyny, wszystko ma, że ma wobec mnie jakiś plan, chociaż czasem się buntuje. I że wszystko to, co się dzieje, no jest coś. Niestety nie udało mi się nikogo zaprosić, więc uważam to za swoją porażkę, ale cieszę się, że mogłam tu być razem ze swoim mężem.
Okej, odwagi. Okej, ciebie jeszcze spytam.
Widziałam. Jestem w sumie pierwszy raz tutaj na tych rekolekcjach. Nie żałuję, że przyszłam. Żałuję, że nie było mnie wcześniej. Rekolekcje są bardzo autentyczne. Ksiądz jest otwarty. Podziwiam za odwagę, której sama często nie mam.
Okej, dobra. Ciebie jeszcze spytam.
Zbigniew. Kolejny raz uświadomiłem sobie, że najdłuższa droga jest z głowy do serca. Nie? Co z tego, że od wielu lat słyszę kerygmat i intelektualnie wszystko rozumiem, a kiedy to poczuję tak naprawdę do głębi serca, to nie wiem, czekam na to.
Okej, odwagi, dziękuję.
Jestem Anna, pierwszy raz dzisiaj i wiele słów, które ksiądz wyrażał poprzez Jezusa dotarły do mnie i chyba się muszę poprawić.
A jak się nie poprawisz, to on cię nie kocha, nie? Kocha.
Sebastian, uderzyła mnie tutaj twoja bezpośredniość, dzięki której mocno mogłem zrozumieć, że jednak więcej ma człowiek mam troszeczkę grzechów niż mi się wydawało. No i uderzyła mnie tutaj na tych rekolekcjach też radość moja. Radość zaproszenia tego grzesznika, który siedzi koło mnie. Tutaj także mogłem poczuć radość, z łatwością, jaką mogłem go zaprosić na tę rekolekcję.
Może grzesznik chce coś powiedzieć?
Grzesznik, bardzo proszę.
Konrad, na pewno mnie urzekło to, że miłość, którą Bóg nam daje, nie korzystam z tego.
Mówimy tylko o sobie. Okej.
Okay. Angelika. Te rekolekcje uświadomiły mi, jak bardzo bezinteresownie Bóg mnie kocha, pomimo, że mało miłości ode mnie ma.
Pewnie, że mało ma od ciebie. Jasne.
Sylwia, nie powiem nic.
Okej. Okay. Nie zmuszamy.
Bezinteresowna miłość.
Ale imię.
Agnieszka. Miłość Jezusa do mnie.
Okej, okay, już kończymy. Jeszcze mam coś do powiedzenia, ale...
A Wojtek, tak się spodziewałem. Ja sobie trochę układałem w głowie, co powiedzieć. Pierwsza rzecz to na pewno to ta bezpośredniość księdza. A druga rzecz to uświadomiłeś mi, że to... Że ja się żebym nie przekręcił czegoś. Że chciałem, żeby Bóg pełnił moją wolę, a nie odwrotnie. Tyle.
Dziękuję. Tu jeszcze mamy siostrę, która chce powiedzieć.
Dokładnie, jestem siostrą Wojtka, mam na imię Magda. I to, co mnie uderzyło, chciałam zachować dla siebie.
Jak najbardziej. No dobra, okej, okay, to wszystko. W takim razie jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę wam powiedzieć. To znaczy chcę wam opowiedzieć, tobie, o tym najważniejszym dniu twojego życia. Umówiliśmy się, że najważniejszym dniem twojego życia jest co? Nie. Drugi raz nie mówimy. Przykro mi. Później czekam w konfesjonale. Tak, przykro mi. Była szansa, koniec. Co jest twoim najważniejszym dniem? Możesz powiedzieć. Co jest najważniejszym twoim dniem w życiu? Tak. Jaki jest najważniejszy dzień w twoim życiu? Cicho, nie podpowiadać. Tak, trudno, podpowiedzieli, okej. Okay. Dzień śmierci, nie wpadłabyś na to, nie? Oczywiście, jesteśmy wszyscy dość wyalienowani w gruncie rzeczy. A więc, chodzi... No, po szkoleniu. Dobrze, słuchajcie, więc chcę powiedzieć tobie o tym, jak będzie wyglądał ten najważniejszy dzień twojego życia, to znaczy dzień twojej śmierci. Rzeczywistość ziemska jest odbiciem rzeczywistości niebieskiej. Każdy człowiek, który umiera, gdzie idzie? Każdy. Jak? Jak? Nie słyszę. Bo nie słyszę. A sąd ostateczny, nieprawda? Każdy, który umiera, nie idzie na sąd ostateczny. Sąd ostateczny będzie wtedy, kiedy przyjdzie Chrystus w paruzji i wtedy będzie sąd ostateczny. Niektórzy tutaj byli, więc nie odzywają się ci, co byli. Okej, okay, jest sąd. Każdy idzie na sąd. Niektórzy mówili, idzie do czyśćca. Nie każdy idzie do czyśćca. Niektórzy idą prosto do piekła, a niektórzy prosto do nieba na przykład. Ale każdy idzie na sąd. I teraz wyobraź sobie, że ten sąd jest taki sam jak na ziemi. Jak jest rozprawa w sądzie, to kto jest w tej rozprawie? Kto bierze udział? Po pierwsze, sędzia. Po drugie, prokurator to jest kto? Oskarżyciel. Potem obrońca. Potem... No nie, bo ławnicy to jest jako sędzia. Ławnicy łączymy z sędzią i koniec, to jest sędzia. Świadkowie i oskarżony. Okej, okay? Mamy 5 postaci tego wydarzenia. Jak umrzesz, ty albo ja, wszystko jedno, to wejdziesz w ciemność. I w pewnym momencie, bam, otworzysz oczy i będziesz na takiej sali, zobaczysz krzesła jak w kinie, bardzo dużo tych krzeseł i zobaczysz tron, bardzo ładne krzesło, z twoim imieniem i nazwiskiem. Nie będziesz mieć wątpliwości. I zasiądziesz. Usiądziesz. Bardzo wygodny fotel. Po lewej stronie usiądzie twoja żona, twoja córka, zięć, syn, synowa. A po prawej stronie usiądzie twoja pierwsza kochanka, twoja druga kochanka. Twoja żona tak się przechyli i powie: Agata, byłaś kochanką mojego męża. Gratuluję. Siedząc w tym fotelu, zacznie ci już być gorąco. To znaczy, już się zacznie robić ciasno, koszula.
To to samo dotyczy kobiet oczywiście, nie? Usiądziesz ty, twój mąż, twoje dzieci, tu twój pierwszy kochanek, drugi, tutaj ten człowiek, z którym masz trzecie dziecko, a mąż myślał, że to z nim. Już będzie ciepło. Okej? Na tych krzesłach z tyłu będą siedzieć świadkowie. Pytanie, kto to są świadkowie? Świadkowie to są wszyscy ludzie, z którymi się w jakikolwiek sposób skrzyżowało twoje życie. Czy ich znałeś, czy nie, czy widziałeś jego twarz, czy nie, to jest nieważne. Na przykład, jadę samochodem, spieszę się na rekolekcję do Rzeszowa i przede mną ktoś jedzie. Jest ograniczenie do 50, a on jedzie 20. Ale jako, że skręta droga, podwójna ciągła, nie mogę go wyprzedzić. I nie wiem, kto to jest, kobieta czy mężczyzna, szyby zaparowane. I jedzie pyr, pyr, pyr. I ja po prostu, krew mnie zalewa i mówię, żeby cię szlak trafił, żebyś skisnął w rowie. Jak wyjeżdżasz na drogę, to jeździ jak człowiek, a nie jak baran jeden skisły. I później ten ktoś po 5 kilometrach skręca w prawo i tam gdzieś pojechał, nie? I ta osoba przyjdzie. Się okaże, że to była jakaś kobieta i przyjdzie i powie, chciałam zeznać. 14 października 1998 rok. Jechał za mną, przeklinał mnie, życzył mi, żebym skisła w rowie. Ja później, jak tam skręciłam, rzeczywiście o mały włos nie wylądowałam w rowie. Rozumiesz? Mimo tego, że jej nie widziałem. Poznam ją na sądzie. Moim indywidualnym. Co więcej, przyjdą wszystkie kobiety, które nago oglądałem w internecie. Wchodząc i sobie, nie wiedziałem, czy ona jest kolenderką, czy tamta jest Japonką, czy tamta jest Chinką. Przyjdą i będą mówić. Ten bezwstydnik oglądał moje ciało. Ten bezwstydnik naruszał moją intymność. To jest nieważne, że one dają się fotografować nago. Ważne jest to, że ja oglądałem. Wyobraź sobie, ja ich nigdy nie spotkałem w życiu, tylko zdjęcia oglądałem, nic więcej. I one staną na moim sądzie. Rozumiesz? Dlatego tych świadków będzie dużo. Co więcej, ja, jak mam zaproszenie na rekolekcję, to się 3 razy zastanawiam, czy warto. A wiesz dlaczego? Bo mi się zwiększa publiczność. Bo gdybym nie miał tu rekolekcji, to byście nie byli na moim sądzie. Bo bym się z wami nigdy nie spotkał. Niestety nasze życie się skrzyżowało i będziecie obecni na moim sądzie. No trudno, co zrobić? I wszyscy świadkowie złożą swoje zeznania na mój temat. Już zacznie się robić gorąco, bo wyjdzie naga prawda. Okej. Zgasną światła i odsłonią się 2 ekrany. Jeden duży, a drugi taki mniejszy u góry. I na tym ekranie głównym wyświetlą film. Jaki film? Z mojego życia. Wszystko, co było w moim życiu, od poczęcia aż do śmierci, wszystkie fakty, wszystkie słowa będzie widzieć. Będzie widać wszystko, co robiłem, czy przy świadkach, czy bez świadków. Będziecie siedzieć na widowni i będziecie aż syczeć. Ojejku, sąsiadko, patrzcie, ja, on tu nam głosił rekolekcję, patrzcie, co on robił. Aj, aj, aj. A na małym ekranie co będzie? Równolegle będzie szło z dużym ekranem. Co tam będzie ciekawe na małym ekranie? Jak myślicie? Ciekawe, co to będzie. Nie, nie, nie. Moment, moment. Dobre uczynki, ktoś mówi. Moment. Duży ekran to całe twoje życie, czyli wszystkie twoje uczynki. Natomiast na małym ekranie będzie wszedł film z czegoś, czego ja nie widzę. Patrzę na ciebie, słyszę twoje słowa, a czego nie widzę? Twoich myśli. Słusznie. Więc będzie równoległy film, bo kiedy robisz coś, to zawsze masz myśli, nie? Więc będzie równoległy film z twoich myśli, to znaczy będzie widać, co myślisz. I może twój mąż, który będzie siedział obok, pierwszy raz zobaczy, co o nim myślałaś, kiedy siedzieliście przy stole na śniadaniu i on spytał, co słychać, kochanie, a ty mu odpowiedziałaś, wszystko dobrze, kochanie, a w głowie mówiłaś, ty bucu, ty głupcze jeden, rogaczu. Rozumiesz, że wyjdzie wszystko? Do cna? Że wyprują na tym sądzie z ciebie wszystko? Czy się tobie podoba, czy nie? Uczynki, słowa i myśli, pragnienia, co chcesz. Wszystko wyjdzie. I co więcej, czerwoną, podwójną krechą, co będzie podkreślone? Moje grzechy. Oczywiście. Kiedyś na kolekcjach w jednej miejscowości zadałem dzieciom pytanie, mówiąc o tym, jak myślicie, dzieci, czy ksiądz Nikos będzie miał dużo czerwonych krech? Dzieci były bardzo miłosierne i powiedziały, nie chórem. Ja powiedziałem, dzieci, no jest mi bardzo przykro, muszę was zasmucić. Cały film to będzie właśnie jedna wielka czerwona podwójna krecha. Co chwila krecha, co chwila krecha. Okej? I teraz. Film się skończy, ekrany zostaną zasłonięte, zapalą światło i przystąpi oskarżyciel. Kto będzie oskarżycielem na tym sądzie? Jezus Chrystus, pada odpowiedź. Kiepsko. Jezus Chrystus, jak ma być oskarżycielem, to ja już w takim razie rezygnuję z wszystkiego. Szatan. Satan po hebrajsku oznacza oskarżyciel. I on wstanie tu stąd, z krzesła się podniesie, przyjdzie, spojrzy na mnie, uśmiechnie się i powie do was. Proszę państwa, ja nie wiem, dlaczego mnie tu wzywają. Przecież ja tu nie mam nic do roboty. Przecież państwo widzieli film. On wam głosił rekolekcję. Widzieliście film z jego życia. Same czerwone krechy. Widzieliście jego myśli, jego pragnienia. No proszę państwa, no, czy ja tu coś muszę mówić? Proszę księdza Nikosa. Bardzo się cieszymy, że mamy kolejnego obywatela naszego piekła. Tam jest mieszkanie dla księdza przygotowane. Bardzo fajne, cieplutkie, grzejemy już od dawna. Także zapraszamy księdza. Bo nie wiem, czy wiesz, że ja już mam przygotowane mieszkanie w piekle. Z moją wizytówką. Problem polega na tym, że ty też. Już masz mieszkanie w piekle. I ty, i ty, i ty, i ty. Proszę? Masz mieszkanie w piekle. Jest mi bardzo przykro. Z twoją wizytówką. Jest mi bardzo przykro. I ksiądz proboszcz ma mieszkanie w piekle. Z napisem ksiądz proboszcz, Franciszek. Jak? Kołodziej. Co więcej, jest w piekle mieszkanie z wizytówką Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II. Matka Teresa z Kalkuty. Jest mi bardzo przykro. Spytacie mnie, skąd ksiądz wie? Ano wiem od pewnej świętej. Od świętej Teresy z Awila. Ona jak zaczynała swoje życie zakonne, to nie mogła się zdecydować na to, żeby być taką zakonnicą stuprocentową. I żyła w zakonie trochę poświatowemu, trochę pozakonnemu. I Chrystus, żeby jej pomóc, dał jej sen. Przyszedł do niej anioł, mówi, idziemy na spacer. I poszli do piekła. I tam patrzeli tych wszystkich potępieńców i tak dalej. Idą dalej i nagle ona patrzy, a to puste mieszkanie, to czyje to jest? A anioł mówi, podejdź, podejdź, tam jest napisane. Ona podchodzi, patrzy, wizytówka. Teresa z Awila. Rozumiesz? Jest mi bardzo przykro. I dlatego anioł powie, szatan powie, dlatego proszę państwa, ja tutaj nie mam nic do roboty, zapraszam, wszystko przygotowane, usiądzie, otrze kosmatą łapą zadowoloną twarz i usiądzie. Naprawdę nie ma dużo do roboty. Teraz jest obrońca. Musi coś powiedzieć obrońca. Kto będzie tym obrońcą? Anioł stróż. No to powiem ci, że za słaby obrońca. Jest ktoś mocniejszy od anioła stróża. Jak? Jezus. Niech będzie. Oczywiście, że jest Jezus. I teraz jest problem. Bo Jezus jako obrońca musi mieć materiał dowodowy. Musi mieć materiał obrony. To nie jest tak, że Jezus wyjdzie i powie do diabła tak. Słuchaj, stary. Ty jesteś stworzeniem. Ja jestem Bogiem. Zamknij się. Przestań go oskarżać, bo ksiądz Nikos, on nosił koloratkę, nigdy nie zdejmował i dlatego ja tutaj polubiłem go. Wiesz co, ja przykryję twoje grzechy szmatą, a ty tutaj po znajomości przechodź, Nikos, szybko prześlizgnij się. Myślisz, że coś takiego jest? Nie. To jest sąd sprawiedliwy. I tu nie ma znajomości. I on jako obrońca musi mieć materiał dowodowy. Oskarżyciel ma tyle materiału dowodowego z mojego życia. Obrońca musi mieć materiał dowodowy. Co jest tym materiałem dowodowym obrońcy? Dobre uczynki. Oczywiście. Problem polega na tym, że święty Jakub apostoł mówi: wszelkie dobro, które czynisz, pochodzi z nieba. Wiesz, co to znaczy? Że żaden dobry uczynek nie może ci być policzony jako materiał dowodowy na twoją obronę. Jest mi bardzo przykro. Ani żaden dobry uczynek, który uczynił ten człowiek, Jan Paweł II, nie mógł być policzony na jego obronę, na jego sądzie. Jest mi bardzo przykro. Ale z czyjej miłości? Z mojej? Ty chcesz, żeby mnie rozliczali z mojej miłości? To ja już tam idę, tam, gdzie jest moje mieszkanie. Chcesz zobaczyć, jaka jest moja miłość? Pan Jezus mówi, żeby kochać. Słusznie, kochasz? Tak jak powiedział Jezus, kochasz? Kochasz? Masz męża? A kogo? A kogo masz? Ojca, córkę, a powiedz mi, a rodzeństwo? No to zawołamy twoje rodzeństwo i spytamy, czy ona kocha tak, jak Jezus powiedział? Rodzeństwo powie prawdę. I jestem przekonany, że powiedzą ci wiele szczegółów z twojego życia, mówiąc, jak ty możesz mówić, że ty kochasz, jak mówił Jezus? Powtarzam ci, że jeśli będziesz rozliczana z miłości, biada ci. Bo jest mi przykro, ale nie kochasz, tak jak mówił Jezus. Bardzo ci dużo brakuje. Bardzo. Jeśli ty myślisz, że kochasz, tak proszę? No to jak ci brakuje, no to nie chciej być rozliczana z twojej miłości, bo przepadłaś. Bardzo dobry krok, bo to pomaga innym, bo inni też tak myślą. Bo zawsze szukamy jakiegoś argumentu w sobie, jednak udowodnić, że ani dobre uczynki, ani twoja miłość nie może być materiałem dowodowym. To jest raczej materiał skazujący cię, oskarżający cię. Bo jak przepuszczą przez sam twoją miłość, muszę zmienić mikrofon, bo już widzę, że bo jak zeskanują twoją miłość przez skan miłości Jezusa Chrystusa, to bardzo kiepsko na tym wyjdziesz. Materiał dowodowy. Żeby wam pomóc, to powiem wam. To jest pewien przedmiot, który Jezus przyniesie. Krzyż. Oczywiście. Dlatego on tu stoi. Jezus wstanie, podejdzie do stojaka, weźmie krzyż, przyjdzie na stanowisko obrońcy, postawi krzyż przy mnie, spojrzy na mnie i powie: no Nikos, żeś narozrabiał tyle czerwonych krech. I powie: ja, zanim go jeszcze stworzyłem, tego Nikosa, to już wiedziałem, jak będzie wyglądało jego życie. Znałem wszystkie jego grzechy, świństwa, jak bardzo niegodne będzie jego kapłaństwo. Wszystko to wiedziałem. I dlatego przyszedłem i stałem się człowiekiem. I wziąłem wszystkie jego grzechy, wszystkie jego świństwa, to, czym brukał swoje kapłaństwo, wziąłem na krzyż. I za to wszystko umarłem. Odwagi, Nikos. Za wszystko umarłem, za wszystkie twoje grzechy. I patrz tam, spójrz. A ja spojrzę w niebo, a tam taka willa. I spytam, ale numer, jaka piękna. Czy to Jana Pawła II, czy Matki Teresy z Kalkuty? A Jezus poda mi lornetkę i powie, popatrz przez lornetkę. Ja spojrzę i co tam będzie napisane za wizytówce? Ksiądz Nikos Skóras. I także twoje imię będzie napisane na twoim domu i twoje, i księdza proboszcza, ksiądz Franciszek, proboszcz Kołodziej. Dobra nowina dla proboszcza. Czyli jaki z tego wniosek? Że w piekle i w niebie jest tyle samo mieszkań. Jest tyle miliardów mieszkań, ilu ludzi było, jest i będzie na świecie. W piekle nie będzie tylko jednego mieszkania. Czyjego? No Jezus jest Bogiem, więc odpada w ogóle. Maryi. W piekle nie będzie mieszkania Maryi. Ale tego Józefa jest. Problem polega na tym, gdzie będzie więcej pustostanów. I Jezus skończy swoją mowę. I dlatego powie Nikos, odwagi. Zapraszam cię do nieba. Nie ma problemu. Odwagi. Pójdzie do stojaka, odstawi krzyż i usiądzie sobie na krześle. Dobra. Mamy świadków, oskarżyciela, obrońcę. I teraz kto nam został? No, sędzia. A kto jest sędzią? Bóg. A jakim sędzią jest Bóg? Sprawiedliwym, który za dobro wynagradza i za złe karze. To jest pewna prawda wiary. Zgadzacie się? Uczyliście się tego w szkole, prawda? To jest prawda wiary. Okej. Okay. Znacie te dzieci? Kto to jest? Skąd oni są? Z Fatimy. Franciszek, Hiacynta. Czy oni widzieli piekło? Tak. Nawet powiedzieli Maryi, nie pokazuj nam drugi raz piekła, bo nie przeżyjemy tego. Czy widzieli ludzi w piekle? Widzieli. Czyli w piekle są ludzie. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza i za złe karze. Więc jeśli w piekle są ludzie, a Bóg jako sędzia sprawiedliwy, bo musi być sprawiedliwy, nic na to nie jest w stanie poradzić, posłał choćby jedną osobę do piekła, jeśli wasz Bóg rzymskokatolicki, rzeszowski, posłał choć jedną osobę do piekła, bo jest Bogiem sprawiedliwym, to ja żegnam, nie chcę być księdzem rzymskokatolickim. Rezygnuję. Jeśli wasz Bóg posłał choć jedną osobę do piekła, to ja dziękuję. Wyrzekam się tego kapłaństwa. Czy ksiądz zwariował? Czyż to jest prawda wiary? Czy ksiądz jest nienormalny? No więc powiem ci. Bóg jest sędzią sprawiedliwym. I Bóg za dobro wynagradza. I za złe karze. I to surowo karze. Sprawiedliwie. I on osądził twoje życie. Jak masz na imię? Jola. Jako, że Jola jest odważna, więc trochę się ją czepiam. Bóg osądził twoje życie, Jolu. On wie o wszystkich twoich grzechach, które zrobiłaś i które jeszcze zrobisz aż do śmierci. Zgoda? I wydał wyrok. Jaki? Jak myślisz? Jak ocenił twoje życie? Na ile i jaki wyrok wydał za twoje życie? Czyściec, mówi Jola. Jesteś odważny. Jesteś odważny. A twoje życie? Jak ocenił? Jak masz na imię?
Tadeusz.
Tadeusz. No. Zna twoje grzechy, które zrobiłeś i które jeszcze zrobisz i już podjął decyzję i wydał wyrok. Już wydał wyrok. Jaki? Na pewno. Jaki? No, Tadeusz, nie ma tu, nie wiem. Musisz powiedzieć. Co myślisz? Co myślisz? Ja pytam, co myślisz? Jak nikt nie idzie do piekła? Kto ci powiedział, że nikt nie idzie do piekła? Czy ja powiedziałem, że nikt nie idzie do piekła? Czy powiedziałem coś przeciwnego? Że te dzieci są świadkami, że są ludzie w piekle. Więc ja tylko pytam za twoje życie. Ty znasz swoje grzechy, nie? No więc dajmy na to, że już teraz umierasz. To za to życie do dzisiaj jaki się należy wyrok? Do czyśćca. Czyli Tadeusz też mówi do czyśćca. No dobra. Szukamy dalej. A jak ty masz na imię? Bogusława. A ty, Bogusława, jak myślisz? Dzisiaj umierasz w tej chwili. Do tej pory za te wszystkie grzechy, które zrobiłaś, byłaś w spowiedzi, nie wiem co. Pan Bóg podsumował twoje życie i gdzie skierował? Jaka jest kara za twoje grzechy? Jak myślisz? Odwagi. Nie, nie. Ja nie pytam o wiedzę, ja tylko pytam, co ty myślisz. Co przeczuwasz? Wy, kobiety, nie umiecie nie myśleć. Mężczyzna może powiedzieć, ja myślę o niczym, to prawda. Ale kobieta nie. Za duża ilość zwojów i zwarć. Jak myślisz? No powiedz odważnie, że niebo, no, bo przecież za twoje życie, to przecież chyba niebo, nie? Się tobie należy. Moment, moment. Mnie to nie interesuje, co ty będziesz wzywać. Bóg jako sędzia sprawiedliwy musi osądzić twoje życie. Do dzisiaj. Dzisiaj umierasz. Jaki wyrok wydaje Bóg? Nie wiem. Dobrze, okej. Okay. Okej, okay, dobra. Podoba mi się to. Bo w gruncie rzeczy fantastycznie reagujecie. Polega na tym, Jola, że Bóg podsumował twoje życie i wydał wyrok. Jest mi bardzo przykro. Piekło. Tadeusz. Wyrok. Piekło. Bogusia. Jak ty nie wiesz, to ja ci powiem. Za twoje życie jest wyrok. Piekło. Franciszek, proboszcz, kołodziej. Za twoje życie wyrok. Piekło. Jest mi bardzo przykro. I za twoje, i za twoje, i za twoje. Życie Jana Pawła II, Bóg podrachował życie Jana Pawła II i wydał wyrok. Jaki? Piekło. O ty bluźnierco, ty nam świętości nie szargaj. Jest mi bardzo przykro. Za życie matki Teresy z Kalkuty Bóg je podrachował i wydał wyrok. Piekło. Czy ty, czy zaczynasz chwytać, czy nie? Czy jeszcze masz niejasność i się bronisz? Jest tylko jeden człowiek, którego życie Bóg podrachował i wydał wyrok niebo. Tylko jeden człowiek. Kto? Jezus nie jest człowiekiem, tylko jest Bogiem człowiek. Maryja. Zaczynacie to chwytać, czy nie? Po grzechu pierworodnym wszyscy zasługujemy na piekło. Bez względu na to, jak żyłeś, bez względu na to, ile pielgrzymek odbyłeś, ilu ludzi wyspowiadałeś, ilu ludzi przez ciebie odzyskało zdrowie, ile cudów było. Zasłużyłeś, Janie Pawle II, na piekło. I gdyby on tu mógł stanąć, by powiedział, no uwierzcie mu, barany, no. Bo będzie was trzymał do północy. Przecież jest kolęda, która brzmi. Chrystus, Chrystus nam się narodził, aby nas od piekła oswobodził. Znacie taką kolędę? Śpiewacie ją, a nie chcecie mówić prawdy. Przykro mi. Bóg jako sędzia sprawiedliwy nie mógł wydać innego wyroku po grzechu pierworodnym, bo jest sędzią sprawiedliwym i wydał na Jolę wyrok piekła. Tylko moje pytanie brzmi, czy ty jesteś w piekle? Jesteś w piekle? Ja się pytam, czy jesteś w piekle, w tym piekle takim. Nie jesteś. Czy Jan Paweł II jest w piekle? No raczej nie, bo są znaki pokazujące, że nie jest w piekle. Więc jak to jest? Więc chcę ci powiedzieć. Bóg osądził twoje życie. I twoje, i twoje, i Jana Pawła II. I wydał wyrok sprawiedliwy, piekło. I problem polega na tym, Jola, że Bóg już ten wyrok wykonał, który zapadł na ciebie. Bóg ten wyrok wykonał. Mógłbym wiedzieć na kim? Na swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Co mówimy w kredo? Ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł. Do jakich piekieł wstąpił? Co wy myślicie, że on wstąpił do szatana, wypił z nim kawę i powiedział, stary, przegrałeś, spadaj. Nie, nie, nie. Ja się bardzo cieszę, że w tym kredo zostało zachowane to sformułowanie. Bo wstąpił do twoich i moich piekieł i wstąpił do piekła, na które zasługiwał Jan Paweł II. Chrystus te wszystkie piekła, tyle miliardów piekieł, ilu ludzi było, jest i będzie na świecie, wziął i połknął on, wchłonął te piekła. I dlatego wynika z tego, że na tym sądzie, na którym ja będę siedział, na którym ty będziesz siedzieć, to jest twój sąd indywidualny, a nie sąd ostateczny. Na tym sądzie Bóg będzie obecny jako niemy świadek. Nie powie ani słowa. Bo on już swoje osądził twoje życie, wydał wyrok i wyrok wykonał. I będzie jako niemy świadek, nie powie ani słowa. Więc jeśli on będzie niemym świadkiem, to kto będzie sędzią do Jasnej Anielskiej? No musi być sędzia, ludzie. No musi ktoś wydać wyrok. Był oskarżyciel, był obrońca i musi ktoś wydać wyrok. Kto? Kto wyda wyrok? No, oczywiście. Tak jest. Ty wydasz wyrok na swój temat. I ty, Jola, na swój. I ty na swój. Jak ja to mówię młodzieży w szkole, to młodzież, niektórzy się uśmiechają, mówią: stary, elegancko. Ja już od dzisiaj ćwiczę ten wzrok zwalający skruchę, że jak mnie spytają, nie chcesz iść, to powiem, to ja do nieba. Ja mówię: głupcze, głupcze, co ty myślisz, że jak ty usiądziesz w tym fotelu i puszczą film z twojego życia i będzie pierwsze twoje cudzołóstwo, drugie, aborcja, i ty myślisz, że ty będziesz sobie oglądać ten film noga na nogę, będziesz palić papieroska i będziesz aniołowi strożowi mówić: nalej mi zimnego piwka, patrz jakie kino akcji, ha, ale film fajny, super. Myślisz, że tak będzie? Nie. Wiesz co będzie? Po 1/3, jak dobrze pójdzie, zerwiesz się i powiesz: stop, klatka stop. To jest moje życie i nikomu nic do tego, ani mój mąż, ani ci świadkowie, ani moja teściowa, ta krowa, nie będzie nigdy oglądać mojego życia. Ja mam prawo do mojego życia i ja chcę być sam na wieki, sama na sam, na wieki z moją historią, z moim filmem. A wiesz, co oznacza powiedzieć: chcę być sama na sam z moim życiem? Wiesz, co to znaczy? To jest piekło. To jest wieczna samotność i to jest piekło. I dlatego ludzie się potępiają, bo nie wytrzymują tej prawdy, nie wytrzymują tego filmu. Dlaczego? Bo się ciągle oszukiwali, bo ciągle dużo robili, dużo dobrych uczynków i nie wiem co, i latali, i załatwiali, i kupowali, i jeździli. Nigdy nie chcieli wejść do siebie. Nigdy nie chcieli stać w prawdzie. I wtedy, kiedy naga prawda wychodzi, krzyczą: stop! Nikt nie będzie tego oglądał. I się potępiają. I dlatego zrozum to, co mówię, jak ważna jest spowiedź w twoim życiu. Bo kiedy idziesz do spowiedzi i mówisz to, co było w twoim sercu ukryte, czego nigdy nie wyznałeś, i kiedy wyznasz najgorsze świństwa, najgorsze rzeczy, najgorsze bezeceństwa, wtedy będziesz oglądać ten film i będą momenty pokazywać. Szatan będzie cię oskarżał: zobacz, coś zrobiła. I będziesz mogła spokojnie odpowiadać: ale Chrystus mi to przebaczył. Ale Chrystus mi to przebaczył. Bo mi to powiedział w konfesjonale. Na każdy konkretny grzech, każde konkretne wydarzenie. Ja mu to oddałam i on mi to przebaczył. Ja mu to oddałam, on mi to przebaczył. I przejdziesz ten film spokojnie. Poza tym krzyczę, zobacz, te 3 dni. Zobacz, że ci krzyczę nieustannie. O czym ci krzyczę? No ciągle ci krzyczę tylko o jednym, aż do znudzenia. Że Bóg ciebie kocha. W twoich grzechach, w twoich słabościach, z twoimi świństwami. Dlaczego ci tak krzyczę? Dlatego, że jak będziesz oglądać ten film i będziesz widzieć te wszystkie swoje prawdy na swój temat, będziesz widzieć coraz to nowe sceny twojego życia i będziesz mówić: och, Holender, za chwilę pokażą to, czego nie chciałabym nigdy, żeby ktokolwiek widział. Ja cię sunę. A szatan podejdzie i mówi: widzisz, słuchaj, przerwij ten film, przerwij tę projekcję, nie ma sensu, żeby oni to widzieli. Chodź do nas, już czekamy na ciebie. I będziesz wpadać w coraz większą rozpacz i będziesz mu przyznawać rację i będziesz mówić: tak, to jest prawda, trzeba być kobietą honoru. Nie mogą zobaczyć tego, co będzie za 10 lat. A to szybko leci ten film. Nie mogą. I będziesz wpadać w rozpacz. Ale po drodze będzie właśnie ten 2017 rok. I będzie ta akcja tutaj. Będziesz widziała ten kościół, tego, co krzyczał. I nagle powiesz: zaraz, co on krzyczał? Co on krzyczał? Szatan będzie ci mówił: nie słuchaj go, nie słuchaj. On jest głupkiem, debilem. On nic nie mówił dobrego. Ale ty mówisz: ale zaraz, co on krzyczał? Co on krzyczał? Że Jezus mnie kocha z moimi grzechami. Zaraz. Czy to prawda, że Jezus mnie kocha z moimi grzechami? I będzie błysk. Psz. I nagle patrzysz. Stoisz w białej szacie. Podchodzą do ciebie święci, Jan Paweł II, gratulują ci, mówią: gratulujemy, witamy w niebie, ale jak w niebie? Przecież tam miało być, za 10 lat miało się pokazać to bezeceństwo moje i jak to się stało, że ja się tu znalazłam? No bo krzyknęłaś. Czyli prawda, że Jezus mnie kocha z moimi świństwami? I to wystarczyło. I to wystarczyło. Rozumiesz? I to jest pierwszy cel tych rekolekcji. Żeby ci to wtłoczyć w twoją czaszkę i w twoje serce, ten krzyk. I żeby w swoim filmie, który będziesz miał, żebyś ten krzyk usłyszał. I żebyś mógł powtórzyć to, co słyszysz jako krzyk. Że Chrystus cię kocha z twoimi świństwami i będziesz zbawiona. Zbawiony. Drugi motyw tych rekolekcji jest, niektórzy z was to mówili, że mają już dosyć tego życia, jakie robią, z tymi swoimi słabościami, błędami, grzechami, ale nie wiecie, jak to zmienić. Co ty myślisz? Że ktoś ci powie, zrób to albo tamto, postaraj się i tak dalej. Już mówiliśmy o tym, postaraj się. Nie możesz, bo jesteś owieczką, która ma 4 kopytka połamane. Ale Bóg przygotował pewien statek i będzie kontynuacja tych rekolekcji. Jutro o 19:00. Zapraszam. Jutro przypływa statek, na który będzie mogła wsiąść i popłynąć w stronę zmiany twojego życia. W stronę spełnienia tego pragnienia serca, które masz ogromne, żeby się zmieniło twoje parszywe życie, którego nie jesteś w stanie zaakceptować. Jutro przypłynie statek. Teraz, czy ty wsiądziesz na niego, czy nie, to już nie jest mój problem. Ja miałem za zadanie rozgrzać, zaprosić, usunąć przeszkody, zatwardziałości twojego serca, korzystałeś z tego, spowiednicy są, mieli co robić. A teraz, że ty powiesz jutro nie mogę, mam zajęcia i tak dalej, to już mnie naprawdę nie obchodzi. Jutro przypływa statek i stąd odpłynie. Albo z kimś, albo bez nikogo, nie ma problemu. I odwagi.
Wielki prorok powstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój. Pragnę te słowa natchnione Pisma Świętego odnieść w imieniu was, własnych i księży współpracowników do księdza Nikosa. Bo rzeczywiście prorok to jest ten, który mówi w imieniu Boga, mówi prawdę, która wyzwala, która nas prowadzi do życia, do zmartwychwstania. Księże Nikosie, Bóg zapłać, proszę o modlitwę.
Okej, bardzo dziękuję. I teraz jest błogosławieństwo końcowe, rekolekcyjne. Jeśli ktoś wysłuchał choć tylko jednej nauki, na przykład dzisiaj tylko, to jeśli jest w stanie łaski uświęcającej, przyjął komunię świętą, otrzymuje odpust zupełny. Odpust zupełny to jest taki ładunek nuklearny darmowej miłości Boga. I ty możesz ten odpust zupełny ofiarować za siebie na przykład, żeby wzmocnić siebie, tą swoją doświadczenie darmowej miłości Boga. Ale możesz też ofiarować za kogoś zmarłego. I ja mam dla ciebie propozycję. Jeśli jest ktoś, kto na przykład zniszczył życie twojej córki albo twojej matki, albo twoje niszczył i umarł i masz do niego po prostu nienawiść z całego serca, to ofiaruj za niego. Ładunek nuklearny darmowej miłości. I może on, kiedy przyjdzie do niego ten nuklearny ładunek darmowej miłości Boga, bo wiecie, ludzie są w czyśćcu tylko dlatego, że nie uwierzyli miłości i powiedzieli, ja chcę zapłacić za swoje grzechy. I siedzą w czyśćcu i co pewien czas Maryja przychodzi do czyśćca. Tak mówią pewne podania, tradycje. I ludzie w czyśćcu są tak twardzi, że Maryja przychodzi i mówi, synku, chodź ze mną już do nieba. On mówi, mamo, ja wiem, że muszę zapłacić za wszystko. I siedzą dalej w czyśćcu. To jest niesamowite. I ten nuklearny ładunek miłości, czyli odpust zupełny, który ty ofiarujesz za kogoś, kto zniszczył życie twojej matki, przychodzi do niego i może z dzisiejszego wieczoru on sprawi ten nuklearna eksplozja, że on się chwyci tej miłości, ten człowiek, który zniszczył życie twojej matce. I wejdzie do nieba dzisiejszego wieczoru. To jest najlepsza zemsta, jaką możesz zrobić komuś. Odwagi. Teraz trzeba pomyśleć, za kogo ofiarujesz ten odpust zupełny. Okej? Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy, wierzę w coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Dobrze, i teraz jest modlitwa w intencji, intencja ojca świętego Franciszka i emerytowanego Benedykta. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. I zanim udzielę błogosławieństwa, to chcę prosić Was o coś. Za chwilę będę Was prosił o błogosławieństwo. Za chwilę się pochylę i będziecie mogli mnie pobłogosławić. Znaczy, pobłogosławić to znaczy zrobić taki ruch ręką ze swojego miejsca, ale uważaj, bo nie znasz mnie. Poznasz mnie na filmie. I wtedy może się okazać, że mam grzechy, którymi się brzydzisz. I gdybyś wiedział, że mam takie grzechy, to byś mi nigdy nie udzielił błogosławieństwa. Jak masz takie myślenie, jeśli ja na filmie poznam, żeś zrobił takie grzechy, to bym cię nie pobłogosławiła wtedy, to mnie nie błogosław. Bo ja nie chcę, żebyś później coś żałowała. Jeśli masz odwagę zaryzykować, nawet jeśli on ma jakieś grzechy straszne, to ja go błogosławię. To proszę. Ale jak nie będziesz mnie błogosławić, to tylko proszę o jedno. Nie przeklinaj mnie, nie? Bo nie chciałbym stąd wyjść z przekleństwami na sobie. Dlatego odwagi. Jeśli jesteś gotowy zaryzykować i pobłogosławić mnie, mimo tego, że później się dowiesz o czymś strasznym, to zrób. Jak nie, to nie. Nie ma problemu. Proszę Was o błogosławieństwo. Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Byliście bardzo dzielni, odwagi. Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki.